Kiedy miesiąc temu gromadziliśmy się na naszym dniu skupienia w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i kiedy przeżywaliśmy zakończenie roku wiary, to właśnie wtedy papież Franciszek podpisał i wydał pierwszą swoją adhortację pod tytułem Evangelii Gaudium, Radość Ewangelii. Adhortacja o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie. Jest ona owocem 13. Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, które odbywało się w dniach od 7 do 28 października 2012 roku. Myślę, że warto pochylić się nad tym dokumentem w kontekście bliskich świąt Bożego Narodzenia. Jest pewna logika w tej zbieżności terminów, zarówno wydania tej adhortacji, jak i refleksji nad nią, jaką podejmujemy dzisiaj. Otóż adhortacja została wydana w dniu uroczystego zamknięcia roku wiary. Wiara została przyjęta i umocniona. Natomiast to przyjęcie i umocnienie wiary ma się przekładać na jej nagłoszenie Ewangelii. Ewangelizacja, jak podkreśla Ojciec Święty, ma być dziełem radosnym, ma rodzić radość i ma być z radością podejmowana jako owoc żywej wiary. A to, że dziś podejmujemy refleksję nad tą adhortacją, też nie jest sprawą przypadku. Przeżywamy bowiem tajemnicę słowa, które stało się ciałem. Słowa, które jest źródłem dobrej nowiny, źródłem radości. Ewangelizacja więc, do której wzywa dokument Ojca Świętego Franciszka, pozostaje w służbie Słowu, które do nas przychodzi. Świat ma się dowiedzieć o przyjściu Chrystusa, o tym, że Słowo stało się ciałem. Dlatego postanowiłem, abyśmy w kontekście Bożego Narodzenia pomyśleli trochę nad zadaniem ewangelizacji, o którym pisze papież Franciszek w swojej adhortacji. To, co uderza czytelnika adhortacji zaraz na samym początku, to stwierdzenie, że z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość. Z Chrystusem zawsze rodzi się i odradza radość. Mówiąc inaczej, każde spotkanie z Chrystusem owocuje radością. Tak więc i głoszenie Słowa Bożego ma owocować radością, ma być podejmowane z radością i ma być pełnione z radością i radość tę budować w ludziach, ludzkich sercach. Aby głosić Chrystusa, a więc aby ewangelizować, trzeba go najpierw spotkać, najpierw doświadczyć Jego bliskości, przyjąć Go rozradowanym sercem, tak jak przyjęła Maryja, tak jak z radością przyjmowała Go Maria, Marta i Łazarz, czy jak Zacheusz, który zeszedł z drzewa, aby z radością przyjąć Chrystusa do swego domu. Ojciec Święty w części wstępnej adhortacji przytacza wiele miejsc biblijnych, w których mowa jest o radości, jaka płynie ze spotkania z Bogiem. Oznacza to, że brak radości w przekazie Ewangelii byłby znakiem niewiarygodności. Spotkanie Jezusa zawsze musi rodzić radość. Jeżeli ewangelizator nie niesie w sobie radości, to znaczy, że nie jest autentyczny, że nie doświadczył bliskości Jezusa. Bo, jak powiedzieliśmy, ta bliskość zawsze rodzi radość. Papież przypomina, że każdy w Kościele wezwany jest do odpowiedzialności za sprawę głoszenia Ewangelii. Pisze w 3. punkcie. Zapraszam każdego chrześcijanina, niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajduje, by odnowił dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, albo przynajmniej podjął decyzję gotowości spotkania się z Nim, szukania Go nieustannie każdego dnia. Jeżeli ze spotkania z Panem rodzi się radość, to potrzeba radosnych głosicieli. To wielokrotnie powraca w dokumencie papieża Franciszka. Z tym, że papież nie wyjaśnia, co rozumie przez radość. Być może należałoby tutaj sięgnąć do adhortacji Pawła VI także o radości, gdzie temat ten został szerzej potraktowany. Papież Franciszek pisze natomiast, aby świat współczesny, poszukujący czy to w trwodze, czy w nadziei, przyjmował Ewangelię nie od jej głosicieli smutnych i zniechęconych, nie od niecierpliwych lub bojaźliwych, ale od sług Ewangelii, których życie jaśnieje zapałem, od tych, co pierwsi zaczerpnęli swą radość od Chrystusa. I dalej papież zachęca do zaangażowania się w dzieło ewangelizacji każdego odpowiednio do sytuacji i stanu swego życia. W 20 punkcie tego dokumentu czytamy: wszyscy jesteśmy wezwani do tego misyjnego wyjścia. Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana. Jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania, wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferia świata potrzebujące światła Ewangelii. To tytułem wstępu do adhortacji. Ten dokument jest dość obszerny, liczy bowiem 288 punktów. Trzeba na marginesie dodać, że ja nie pamiętam takiego dokumentu papieskiego, encykliki czy adhortacji Jana Pawła czy Benedykta, w którym byłoby tyle punktów, 288. Choć prawdę mówiąc, niektóre są bardzo krótkie, prawie jedno- czy dwuzdaniowe. Niemniej dokument objętościowo jest dość pokaźny. Całość treści podzielona jest na 5 rozdziałów. Rozdział pierwszy nosi tytuł Misyjne przeobrażenie Kościoła. Rozdział drugi W kryzysie zaangażowania wspólnotowego. Rozdział trzeci jakby kulminacyjny Głoszenie Ewangelii. Czwarty Społeczny wymiar ewangelizacji. I piąty Ewangelizatorzy z duchem. Mimo że dokument jest bardzo rozległy, to jednak papież, jak zaznacza, nie zamierza wyczerpać całej problematyki dotyczącej ewangelizacji. Porusza tylko kwestie, które uważa za najważniejsze i resztę uszczegółowień pozostawia kościołom lokalnym. Stosuje w ten sposób zasadę decentralizacji. Tłumaczy to w ten sposób. To jest punkt 16. Istnieje bardzo wiele tematów związanych z ewangelizacją współczesnego świata, które można by tu rozwinąć. Zrezygnowałem jednak ze szczegółowego omówienia tych licznych kwestii, które powinny być przedmiotem badań i starannego pogłębienia. Nie uważam także, kontynuuję, że należy oczekiwać od papieskiego nauczania definitywnego lub wyczerpującego słowa na temat wszystkich spraw dotyczących Kościoła i świata. Nie jest rzeczą stosowną, żeby papież zastępował lokalne episkopaty w rozeznaniu wszystkich problemów wyłaniających się na ich terytoriach. W tym sensie dostrzegam potrzebę przyjęcia zbawiennej decentralizacji. Już z tych cytatów, które przywołałem, widać, że przekaz adhortacji jest inny niż przywykliśmy to w przypadku Jana Pawła II czy papieża Benedykta. Język adhortacji jest prosty, bardzo praktyczny, nierzadko bardzo dosadny, napominający. Papież nie lęka się poddawać krytyce różne postawy, różne zachowania, używa nawet bardzo mocnych sformułowań, na przykład pod adresem duchownych, napiętnując ich opieszałość, czy polityków za ich małoduszność. Cały dokument kończy żarliwa modlitwa do Maryi, którą zostawię na koniec naszej refleksji, w której, rzecz ciekawa, nazywa Maryję różnymi tytułami, na przykład gwiazda ewangelizacji, dziewica słuchania i kontemplacji, matka radości, oblubienica wiecznych zaślubin, matka żywej Ewangelii, źródło radości dla maluczkich i temu podobne. Co nas obchodzi ta adhortacja? Można postawić pytanie, co w tej adhortacji możemy znaleźć dla siebie interesującego? Otóż nie chodzi mi o to, aby omawiać po kolei cały dokument, bo zajęłoby to bardzo wiele czasu, ale chciałem poruszyć tylko kwestie, które mogą dotyczyć osób konsekrowanych, zwłaszcza świeckich. I tutaj napotykam na pewien problem. Mianowicie, mimo że w tak zwanej arendze, czyli w tym tytule i wstępie do dokumentu, gdzie jest mowa o tym, że jest to adhortacja posynodalna Ewangelii Gaudium do biskupów, prezbiterów, diakonów, do osób konsekrowanych i wiernych świeckich, mimo tej zapowiedzi, w której adresatami są także osoby konsekrowane, w całym dokumencie zaledwie chyba 2 lub 3 razy papież wzmiankuje życie zakonne i życie konsekrowane. Ani razu nie pojawia się odniesienie wprost do Instytutu Świeckiego czy świeckich konsekrowanych. A więc jest trochę problem, co wydobyć z tego dokumentu, co byłoby dla nas pożyteczne i potrzebne. Wydaje mi się, że oprócz wskazań ogólnych, to co może być dla nas interesujące i ważne, to wszystko, co wiąże się z diagnozą sytuacji, w której ma się dokonywać ewangelizacja, jak również stwierdzenie papieża, że ewangelizacja jest budowaniem Królestwa Chrystusa. Na przykład w punkcie 176 papież stwierdza wprost, że ewangelizować to czynić obecnym Królestwo Boże w świecie. Ewangelizować to czynić Królestwo Boże obecnym w świecie. Jeśli chodzi o kwestie ogólne, w punkcie 180 adhortacji Ewangelii Gaudium czytamy, że z lektury Pisma Świętego wynika jasno, że propozycja Ewangelii nie polega tylko na osobistej relacji z Bogiem. Także naszej odpowiedzi miłości nie powinno się pojmować jako zwykłej sumy małych osobistych gestów wobec kogoś potrzebującego, co mogłoby stanowić pewien rodzaj miłości à la carte, serię działań zmierzających jedynie do uspokojenia własnego sumienia. Propozycją jest Królestwo Boże. Chodzi o miłowanie Boga królującego w świecie, w takiej mierze, w jakiej zdoła On królować między nami, życie społeczne będzie przestrzenią braterstwa, sprawiedliwości, pokoju, godności wszystkich. Tak więc zarówno orędzie, jak i doświadczenie chrześcijańskie, czytamy dalej, zmierzają do spowodowania konsekwencji społecznych. Szukamy Jego Królestwa. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Zamiarem Jezusa jest ustanowienie Królestwa Jego Ojca. Prosi On swoich uczniów. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Trzeba przyznać, że być może to jest kwestia tłumaczenia tego dokumentu, ale i ten język jest trochę specyficzny, wymagający pewnego przyzwyczajenia. Papież rzuca pewne hasła, może nie jest to język nazbyt literacki, nie jest taki płynny pod względem formy, natomiast bogaty jest w różnego rodzaju stwierdzenia i diagnozy niezwykle trafne. Wróćmy na chwilę do tego tekstu. Papież powiada, że w ewangelizacji, w przyjęciu Ewangelii nie chodzi o to, abyśmy tylko zadowalali się pojedynczymi gestami miłosierdzia, niejako z listy, że czynimy jakieś drobne gesty i już czujemy, że sprawa Królestwa Bożego jest zrealizowana. Królestwo Boże ma być pewnym programem życia, pewną zasadą, której będzie wszystko w całym naszym życiu podporządkowane. W dalszej części dokumentu znajdujemy uszczegółowienie, na czym ma polegać zaangażowanie ewangelizacyjne odnośnie do Królestwa Bożego. Na czym ma polegać to budowanie Królestwa Bożego poprzez ewangelizację. Czytamy w punkcie 199 odnośnie właśnie do Królestwa Bożego. Nasze zaangażowanie nie polega wyłącznie na działaniach albo na programach promocji i opieki. To, co Duch wprawia w ruch, nie jest nadmiarem aktywizmu, ale przede wszystkim uwagą skierowaną na drugiego człowieka, uważaniem go za jedno z samym sobą. Ta pełna miłości uwaga jest początkiem prawdziwego zatroskania o jego osobę i poczynając od niej, pragnę szukać skutecznie jego dobra. Zakłada to docenianie ubogiego z jego dobrocią, z jego sposobem życia, z jego kulturą, z jego sposobem przeżywania wiary. Autentyczna miłość jest zawsze kontemplatywna. Pozwala nam służyć drugiemu nie z konieczności lub próżności, ale ponieważ jest piękna, niezależnie od pozorów. Z miłości bowiem, która sprawia, że ktoś staje się nam miły, udzielamy mu czegoś darmo. Ubogi, gdy jest kochany, uważany jest za coś cennego. A to odróżnia opcję na rzecz ubogich od jakiejkolwiek ideologii, od jakiejkolwiek próby posługiwania się ubogimi w celach osobistych lub politycznych. Dużo tych wątków tutaj papież podejmuje, ale to, co jakoś wypunktowałem dla samego siebie, to właśnie to, aby nie traktować ubogiego tylko jako biorcę konkretnych dóbr. Daje mu pieniądz i sprawa załatwiona. Papież mówi, dostrzec piękno w ubogim. Właśnie kochać to, zachwycić się pięknem człowieka, kontemplować człowieka. Papież mówi tutaj o tym, że mamy doceniać ubogiego z jego dobrocią, z jego sposobem życia, z jego kulturą, a więc go upodmiotowić, zobaczyć w nim piękno, zobaczyć w nim realnego człowieka, a nie tylko kogoś, wobec kogo spełniam postulat sumienia. I dalej papież pisze, jedynie poczynając od tej realnej i serdecznej bliskości, możemy odpowiednio im towarzyszyć na ich drodze wyzwolenia. Jedynie to sprawi, że stanie się możliwe, by w każdej chrześcijańskiej wspólnocie ubodzy czuli się jak u siebie w domu. Czyż taki styl bycia nie stałby się największą i najbardziej skuteczną formą głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym? Bez opcji preferencyjnej na rzecz ubogich, głoszenie Ewangelii, będące przecież pierwszym nakazem miłosierdzia, może pozostać niezrozumiane i utonąć w powodzi słów, którymi i tak jesteśmy nieustannie zalewani we współczesnym społeczeństwie przez środki przekazu. A więc ta opcja preferencyjna na rzecz ubogich, to jest takie dość typowe określenie, zwłaszcza dla krajów Ameryki Łacińskiej, polega na pokochaniu człowieka ubogiego, nie tylko zaspokojeniu jego potrzeb, ale potraktowaniu go jako kogoś, kto jest godny naszej uwagi, godny naszej miłości, godny naszej fascynacji. Zresztą sam papież wyznaje dalej w dokumencie, że sam najwięcej doświadczył radości w spotkaniach właśnie z ludźmi ubogimi, którzy dzielili się z nim swoim życiem, swoim osobowym bogactwem. Jeszcze w innym miejscu tego dokumentu papież zauważa, że to właśnie ludzie ubodzy są szczególnie otwarci na Ewangelię, są chłonni prawdy o Chrystusie, szkoda natomiast, że nie jest im zagwarantowana właściwa opieka duchowa. I z tego powodu też padają bardzo mocne oceny pod adresem duszpasterzy, którzy nie dość dbają o duchową stronę ludzi ubogich. W drugim rozdziale adhortacji papież mówi o niektórych wyzwaniach współczesnego świata, szczególnie wymagających ewangelizacyjnego zaangażowania ze strony ludzi świeckich. Dodalibyśmy także ze strony świeckich konsekrowanych. To jest, zdaje się, ta przestrzeń, która najbardziej jest dostępna nam z racji naszego zanurzenia w świat. I papież mówi o kilku takich zjawiskach, które określa mianem nie. Tutaj wynotowałem sobie przynajmniej cztery takie nie. A więc po pierwsze nie dla ekonomii wykluczenia, czyli sprzeciw wobec tak zwanej ekonomii wykluczenia. Papież pisze: podobnie jak przykazanie nie zabijaj ustala jasne granice dla zabezpieczenia wartości ludzkiego życia, dzisiaj musimy powiedzieć nie dla ekonomii wykluczenia i nierówności społecznej. Ta ekonomia zabija. Nie może tak być, że nie staje się wiadomością dnia fakt, iż z wyziębienia umiera starzec zmuszony żyć na ulicy. Natomiast staje się nią spadek na giełdzie o 2 punkty. To jest wykluczenie. Nie można dłużej tolerować faktu, że wyrzuca się żywność, gdy ludzie cierpią głód. To jest nierówność społeczna. Dzisiaj wszystko opiera się na grze i rywalizacji, a prawo sprzyja silniejszym, więc możny pożera słabszego. W wyniku tej sytuacji wielkie masy ludności są wykluczone i marginalizowane. Bez pracy, bez perspektywy, bez dróg wyjścia. Samego człowieka uważa się za dobro konsumpcyjne, którego można użyć, a potem je wyrzucić. Daliśmy początek kulturze odrzucenia, którą się wprost promuje. Nie chodzi już po prostu o zjawisko wyzysku i ucisku, ale o coś nowego. Przez wykluczenie dotyka się samego korzenia przynależności do społeczeństwa, w którym człowiek żyje. Jako że nie jest w nim na samym dole, na peryferiach lub bez władzy, ale jest poza nim. Wykluczeni nie są wyzyskiwani, ale są odrzuceni, są niepotrzebnymi resztkami. To bardzo mocna diagnoza społeczna. Ekonomia wykluczenia. Nie masz pieniędzy, nie masz pracy, nie należysz do naszego społeczeństwa. Jesteś poza tym społeczeństwem. Nas to nie obchodzi. To jest ta bolączka współczesnego świata, wobec której nie można przejść obojętnie, jeżeli chce się być wiernym Ewangelii. Drugie nie dotyczy bałwochwalstwa pieniądza. Papież pisze: jedną z przyczyn tej sytuacji jest nasz stosunek do pieniądza, ponieważ spokojnie przyjmujemy jego panowanie nad nami i nad naszymi społeczeństwami. Kryzys finansowy, jaki przeżywamy, prowadzi nas do zapomnienia, że u jego początków tkwi głęboki kryzys antropologiczny, negacja prymatu istoty ludzkiej. Stworzyliśmy nowych bożków. Kult starożytnego złotego cielca znalazł nową i okrutną wersję w bałwochwalstwie pieniądza i w dyktaturze ekonomii bez twarzy i bez naprawdę ludzkiego celu. Tutaj bardzo trafne spostrzeżenie, że pieniądz istnieje dla samego siebie, ekonomia jest dla samego siebie, bez ludzkiej twarzy. Światowy kryzys dotykający finanse i ekonomię ujawnia własny brak równowagi, a przede wszystkim poważny brak ukierunkowania antropologicznego, sprowadzający człowieka do tylko jednej z jego potrzeb, do konsumpcji. Cała ekonomia oparta jest na konsumpcji. Człowiek ma konsumować, konsumować, nawet jeśli nie jest mu to potrzebne. Mamy tego przykład w okresie świątecznym, przedświątecznym, w reklamach, które nam wmawiają różne rzeczy, zmuszają wręcz do kupowania przez to perswazyjne stwierdzenie, że wszyscy to kupują. Więc jak wszyscy, to i ty musisz kupić, bo inaczej jesteś wykluczony. Nie należysz do klanu, jeżeli nie kupujesz tego, co wszyscy kupują. Nawet jeśli nie kupują. Trzecie nie dla pieniądza, który rządzi zamiast służyć. W tej charakterystyce rzeczywistości, wobec której Ewangelia nie może być obojętna, jest właśnie rzeczywistość pieniądza, który rządzi zamiast służyć. To jakby dalszy ciąg tej kwestii poruszonej przed chwilą. Papież pisze: w tym sensie zachęcam ekspertów finansowych oraz rządzących różnymi krajami do rozważenia słów jednego z mędrców starożytności. Nie dzielić się własnymi dobrami z ubogimi znaczy okradać ich i pozbawiać życia. Posiadane przez nas dobra nie są naszymi, ale ich dobrami. A więc porządek ewangeliczny to taki, w którym pieniądz służy człowiekowi, ekonomia służy człowiekowi, a nie czyni człowieka niewolnikiem. I czwarte, nie dla nierówności społecznej rodzącej przemoc. I znowu stosowna papieska wypowiedź. Podobnie jak dobro zmierza do komunikowania się, tak i zło, na które wyrażamy zgodę, czyli niesprawiedliwość, ma tendencję do rozszerzania swej siły szkodzenia i milczącego podważania podstaw jakiegokolwiek systemu politycznego i społecznego, nawet jeżeli wydaje się trwały. Jeśli każde działanie ma swoje konsekwencje, zło zagnieżdżone w strukturach jakiegoś społeczeństwa zawiera zawsze potencjał rozkładu i śmierci. Od zła wpisanego na trwałe w niesprawiedliwe struktury społeczne nie można oczekiwać lepszej przyszłości. Ewangelizacja jest więc po to, aby wyeliminować ze struktur społecznych zło, które tam się zagnieździło, bo ono nie rokuje żadnej lepszej przyszłości. Papież mówi też o nowych wyzwaniach kulturowych, a więc najpierw mówi o inkulturacji, a więc o potrzebie przekładania Ewangelii na język kultury danego kraju, danego środowiska, danego czasu. Pisze tak: w dominującej kulturze pierwsze miejsce zajmuje to, co zewnętrzne, bezpośrednie, widoczne, szybkie, powierzchowne i prowizoryczne. Pierwiastek realny ustępuje miejsca temu, co pozorne. W wielu krajach globalizacja doprowadziła do przyspieszonego niszczenia korzeni kulturowych wraz z inwazją wpływów należących do innych kultur, rozwiniętych gospodarczo, ale etycznie osłabionych. To oznacza, że głoszenie Ewangelii ma ocalić to, co jest właściwe kulturowo dla danego środowiska, dla danego narodu, dla danego czasu. Nie można zgodzić się na to, aby wskutek procesów globalizacyjnych i różnych nacisków ekonomicznych kraj, dany naród pozbawiał się własnej tożsamości, własnej kultury. Ewangelia niczego nie niszczy, ale to zachowuje. Inne zjawisko kulturowe, które jest wyzwaniem dla ewangelizacji, to mianowicie tak zwana duchowość bez Boga. Pozwolę sobie tu przywołać nieco dłuższy fragment z 63 punktu. Papież uczy: wiara katolicka wielu narodów staje dziś wobec wyzwania, jakim jest rozprzestrzenianie się nowych ruchów religijnych skłaniających się do fundamentalizmu oraz innych, które wydają się promować duchowość bez Boga. Z jednej strony jest to wynik ludzkiej reakcji wobec społeczeństwa materialistycznego, konsumistycznego i indywidualistycznego, a z drugiej wykorzystania biedy ludności żyjącej na peryferiach i w ubogich rejonach, starającej się przeżyć pośród wielkiego ludzkiego cierpienia i szukającej natychmiastowych rozwiązań dla swych potrzeb. Wspomniane ruchy religijne, charakteryzujące się subtelną penetracją, tu wyraźnie jest aluzja do sekt, pośród panoszącego się indywidualizmu, wypełniają pustkę pozostawioną przez sekularystyczny racjonalizm. Z drugiej strony musimy przyznać, że jeśli część naszych ochrzczonych ludzi nie doświadcza swojej przynależności do Kościoła, spowodowane jest to także przez pewne mało gościnne struktury i klimat w niektórych naszych parafiach i wspólnotach, albo przez biurokratyczną postawę, aby odpowiedzieć na zwykłe lub złożone problemy życia naszych ludów. W wielu miejscach aspekt administracyjny bierze górę nad duszpasterskim, jak również sakramentalizacja bez innych form ewangelizacji. I znowu, jak zwykle, w tych paru zdaniach wielkie bogactwo problemów. Papież mówi to, co już w 1984 roku zostało zawarte w takim dokumencie Stolicy Apostolskiej na temat sekt, gdzie jasno jest powiedziane, że sekty, nazywane też nowymi ruchami, one penetrują, wnikają w środowiska, zwłaszcza ludzi zmarginalizowanych, dając im pewną propozycję sensu życia. Wypełniają tę pustkę egzystencjalną, jaką ci ludzie cierpią. Sekty pozyskują więc, wykorzystując sytuacje losowe, pozyskują swoich zwolenników. A z drugiej strony, jak pisze papież, środowiska eklezjalne nie dają poczucia różnym ludziom, którzy właśnie pogubili się, nie dają poczucia bezpieczeństwa. Środowiska eklezjalne nie są dostatecznie gościnne, nie są otwarte. Ludzie czują się wyobcowani, tak jak w wielkich parafiach, gdzie nawet własnego duszpasterza nie znają. Poza tym papież tutaj stawia pewien zarzut pod adresem duszpasterzy i środowisk parafialnych, które stają się punktami usługowymi, kierującymi się jakąś biurokracją tylko, albo sakramentalizacją, czyli sprawowaniem sakramentów bez ewangelizacji, bez żywego przekazu Słowa Bożego. Ograniczanie się tylko do spełnienia czynności sakramentalnych, które bez obudowy, bez nauczania, bez pewnej obudowy ewangelizacyjnej są odbierane, traktowane jako rodzaj czynności magicznych. Wystarczy tylko jako przykład wskazać chociażby liturgię Wielkiej Soboty. Jak inaczej ludzie reagują, chociażby tu w naszej parafii, kiedy ta liturgia jest, ma odpowiedni komentarz, jest odpowiednio przygotowana, kiedy wszystko staje się czytelne i jasne, ludzie przychodzą, bo chcą przeżyć. Natomiast tam, gdzie sprawuje się rytuał bez słowa komentarza, bez zapowiedzi, bez instrukcji, ludzie na to wszystko patrzą jako na coś nazywane tradycyjnie hokus pokus. Ksiądz coś odprawia. Nie dziwi nas, że wiele osób powie, że był na mszy w Wielki Piątek. Trzecie zjawisko, które papież dostrzega jako problem kulturowy, wobec którym musi zmierzyć się współczesny Kościół w dziele ewangelizacji, to postmodernistyczny i zglobalizowany indywidualizm, który sprzyja stylowi życia osłabiającego wzrost i stabilność więzi pomiędzy osobami i deformujący więzi rodzinne. To jest to, co papież Jan Paweł II pisał między innymi w adhortacji Ecclesia de Europa, gdzie mówił o atomizacji, o rozbiciu więzi społecznych, że nawet rodziny nie tworzą więzi. Działalność duszpasterska powinna jeszcze lepiej pokazać, że relacja z naszym Ojcem wymaga i zachęca do komunii, która uzdrawia, promuje i umacnia więzi międzyludzkie. W podsumowaniu tej części rozważań można by powiedzieć słowami papieża Franciszka. Konieczna w tym kontekście staje się ewangelizacja, która rzuciłaby światło na nowe sposoby kontaktu z Bogiem, z innymi ludźmi i ze środowiskiem i która odbudowałaby fundamentalne wartości. I drugie panie, jak wspomniałem, papież, patrząc bardzo krytycznie na rzeczywistość współczesnego świata i Kościoła, nie szczędzi różnych, czasem cierpkich uwag pod adresem ludzi w Kościele, ludzi Kościoła, a więc także pod naszym adresem. I pisze tak. Dzisiaj można zauważyć u wielu zaangażowanych w duszpasterstwie, również u osób konsekrowanych, przesadne zatroskanie o osobiste przestrzenie autonomii i odprężenia, prowadzące do przeżycia własnych zadań jako czystego dodatku do życia, tak jakby nie stanowiło ono części własnej tożsamości. Jednocześnie życie duchowe myli się z niektórymi momentami religijnymi, przynoszącymi pewną ulgę, ale nie prowadzącymi do spotkania z innymi, do zaangażowania w świecie, do pasji ewangelizowania. I tak u wielu zaangażowanych w ewangelizację, chociażby się modlili, można spotkać nadmierny indywidualizm, pewien kryzys tożsamości oraz spadek gorliwości. To trzy defekty, które się nawzajem wspierają. Otóż papież mówi o tym, że wśród ludzi Kościoła jest to przesadne zatroskanie o osobiste przestrzenie autonomii. Obowiązek traktowany jako dodatek do życia, a nie jako coś, co określa moją tożsamość. Czyli odpychanie od siebie jakichkolwiek zobowiązań w obronie swojej autonomii. Moje jest najważniejsze. Moje życie duchowe ma mi dać tylko pewien komfort emocjonalny, ale nie prowadzi, jak pisze papież, do otwarcia na innych, do zaangażowania, do pasji ewangelizacji. To jest to, co badacze duchowości XIX wieku, duchowości romantycznej, nazywali taką duchowością kapliczkową. Każdy ma swoją kapliczkę, swoją pobożność, swój jakiś kult, kulcik, w tym się dobrze czuje, ja i mój Bóg i nic więcej. Zamykanie się w takiej kapliczce. Moja pobożność jest najważniejszą, nic poza tym mnie nie obchodzi. Pewne przykłady takich postaw można obserwować u różnych ludzi, na przykład w preferowaniu jakichś własnych, ulubionych pobożności i próbie narzucania ich innym. Mamy takie środowiska, które na przykład lansują tą ideę Chrystusa, Króla Polski i to jest dla nich najważniejsze. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, jest prawie że wykluczony. To jest jakiś przykład tego indywidualizmu, nadmiernego indywidualizmu, o którym pisze papież Franciszek, który sprzeczny jest z duchem ewangelizacji. To jeden z wielu przykładów. Inne mocne napomnienie, jakie znajdujemy na kartach adhortacji. Papież pisze, że pewnym zagrożeniem jest szary pragmatyzm codziennego życia Kościoła, w którym pozornie wszystko postępuje normalnie, podczas gdy w rzeczywistości wiara się wyczerpuje i stacza w miernotę. Rozwija się psychologia grobu, która stopniowo zamienia chrześcijan w muzealne mumie. Bardzo mocne słowa. Psychologia grobu, właśnie zamierania. Nie ma tego dynamizmu zmartwychwstania. Papież mówi to też w kontekście pewnego narzekania, pewnego smutku, takiego właśnie, jak to papież w pewnym miejscu powiada, skupienia uwagi na Wielkim Piątku z zapomnieniem, że po Wielkim Piątku przychodzi poranek zmartwychwstania. Że my właśnie chrześcijanie często narzekamy, ubolewamy, a nie widzimy zwycięstwa Chrystusa zmartwychwstałego. Stąd brak radości w przekazywaniu Ewangelii. Także wśród tych problemów papież wskazuje na bolesny problem braku powołań. I pisze tak w punkcie 107. W wielu miejscach brakuje powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Często przyczyną tego jest brak we wspólnotach zapału apostolskiego, który by zarażał. Dlatego nie budzą one entuzjazmu i nie stają się atrakcyjnymi. Tam, gdzie jest życie, gorliwość, pragnienie niesienia innym Chrystusa, tam rodzą się prawdziwe powołania. Czy też nie jest to problem właśnie naszych różnych środowisk? Że jest nam dobrze w naszym środowisku. Właśnie ten indywidualizm. Jest nam dobrze ze sobą, w naszym gronie. Już nas, wydaje się, że nie stać nas na wychylenie. Nie ma tego zapału. I dziwimy się, że nikt do nas nie przychodzi. Bo po co ma przyjść? Ale oprócz tej krytyki, bo trzeba być tutaj sprawiedliwym, oprócz krytyki papież daje cały szereg pozytywnych wskazań, pozytywnych rozwiązań. Przywołanie ich wszystkich przekracza nasze możliwości czasowe. Ja tylko pozwolę sobie wskazać na kilka z nich. Otóż papież postuluje, aby przede wszystkim Kościół uczynić otwartym domem Ojca. Czyni tutaj aluzję do Ewangelii Łukaszowej o tym ojcu syna marnotrawnego, który wychodzi i czeka na marnotrawnego syna. W 47 punkcie adhortacji papież pisze: Kościół jest powołany, by był zawsze otwartym domem Ojca. Jednym z konkretnych znaków tego otwarcia jest to, aby wszędzie były kościoły z otwartymi drzwiami. Otwierać kościół, także jako budowlę. Dalej, konieczne jest budowanie duchowości komunii, gdyż, jak czytamy, duchowa światowość, ciekawe określenie, duchowa światowość prowadzi niektórych chrześcijan do bycia na wojnie z innymi chrześcijanami, którzy stają na ich drodze szukania władzy, prestiżu, przyjemności lub materialnego zabezpieczenia. To właśnie chrześcijanie rywalizują ze sobą o władzę, o wpływy, o pieniądze, o prestiż. Tymczasem potrzeba budowania komunii, jak to Jan Paweł II powiedział, dawanie miejsca bratu, ustępowanie miejsca bratu, zwłaszcza bratu w wierze. Ta duchowa światowość może prowadzić do głębokich konfliktów nawet w łonie Kościoła, nawet między członkami Kościoła. I papież pisze w punkcie 7. Z taką przykrością widzę, jak w niektórych wspólnotach chrześcijańskich, a nawet między osobami konsekrowanymi, istnieją różne formy nienawiści, podziału, oszczerstwa, zniesławienia, zemsty, zazdrości, pragnienia narzucenia za wszelką cenę własnych idei, aż do prześladowań wydających się bezlitosnym polowaniem na czarownicę. Kogo chcemy ewangelizować przez te postawy? To takie może sprowadzenie problemu prawie że do parteru, ale zdaje się, że papież wie, co mówi. W historii znane są przypadki wojen pomiędzy zakonami. Cała historia monachomachii. Ale czy i dziś nie obserwujemy rywalizacji na przykład między zakonami, między siostrami zakonnymi, między członkiniami instytutów, że nie utrzymujemy ze sobą kontaktów, bo ty jesteś z tego instytutu, a ja jestem z tego i raczej omijamy się szerokim łukiem. Czy nie ma coś właśnie z takiej postawy rywalizacji, która jest sprzeczna z duchem Ewangelii i ewangelizacji? Inne pozytywne wskazanie papieża. Mianowicie ewangelizatorów, szczególnie osób świeckich, konsekrowanych. Choć papież tego wprost nie mówi o świeckich konsekrowanych, ale takie narzucają się wnioski. Nie może zabraknąć we współczesnych mediach. To jest współczesny areopag. Miejsce głoszenia Ewangelii. W mediach musimy być. Czytamy w 87 punkcie. Dzisiaj, gdy sieci i narzędzia komunikacji ludzkiej osiągnęły niesłychany rozwój, stajemy przed wyzwaniem, aby odkryć i przekazać mistykę życia razem, wymieszania się, spotkania, wzięcia za rękę, wzajemnego oparcia, uczestnictwa w tej nieco chaotycznej masie, która może zamienić się w prawdziwe doświadczenie braterstwa, w solidną karawanę, w święte pielgrzymowanie. To jest tylko końcowe, to są końcowe zdania dłuższego wywodu na temat ewangelizowania poprzez współczesne środki komunikowania. Tam musimy po prostu być. Nie zapomnę, jak bardzo mnie poruszyły słowa ojca Daniela Ansz kilka lat temu na spotkaniu z młodzieżą na Kulu, kiedy krzyczał wręcz: tyle pornografii w internecie, co wy tam robicie, że was tam nie ma? Dlaczego nie ma przeciwwagi dla pornografii? Dlaczego nie ma ze strony chrześcijaństwa ludzi wierzących? Dlaczego nie ma przeciwwagi dla próbowania satanizmu, ezoteryzmu i innych rzeczy? Gdzie wy jesteście? Stać was na to. Jesteście tylko konsumentami tego, co inni wam dają. Konsumentami tej trucizny. Dlaczego nie ma przeciwwagi? No właśnie, więc może to jest zadanie dla nas, dla osób konsekrowanych, będących w świecie, korzystających ze środków komunikacji społecznej. I dalej papież zwraca uwagę na to, co już wybrzmiało bardzo mocno w adhortacji Ewangelii Nuncjandi Pawła VI w 76 roku, a mianowicie, że potrzeba indywidualnego przekazywania Słowa Bożego. To jest najbardziej skuteczny środek. Głoszenie Ewangelii z ust do ust. W 88 punkcie adhortacji papież Franciszek pisze: Ewangelia zachęca nas zawsze, by podejmować ryzyko spotkania z twarzą drugiego człowieka, z jego fizyczną obecnością stawiającą pytania, z jego bólem i jego prośbami, z jego zaraźliwą radością, stale ramię w ramię. Spotkanie z twarzą drugiego człowieka, spotkanie w cztery oczy, to jest najskuteczniejszy sposób przekazywania Ewangelii. By to ewangelizowanie było efektywne, było skuteczne, potrzeba, jak pisze papież Franciszek w 102 punkcie, potrzeba formacji świeckich, potrzeba ewangelizacji kategorii zawodowych i intelektualnych. To jest nowe wyzwanie duszpasterskie. Ewangelizacja określonych środowisk, przygotowywanie ewangelizatorów. I na koniec papież docenia rolę kobiet w dziele ewangelizacji i w życiu Kościoła. Wiele uwagi tej kwestii poświęca i obawiam się, że środowiska genderopochodne i feministyczne będą tylko ten fragment z całej adhortacji czytać, skrzętnie omijając oczami bardzo krytyczne wypowiedzi papieża na temat posługi dziennikarskiej, na temat manipulacji, jakiej dopuszczają się dziennikarze i politycy. W każdym razie odnośnie do kobiet papież pisze: Kościół uznaje nieodzowny wkład kobiety w społeczeństwie z wrażliwością, intuicją i pewnymi szczególnymi zdolnościami, które zwykle są bardziej właściwe kobietom niż mężczyznom. Na przykład specjalna uwaga kobiet zwrócona na drugich, wyrażająca się szczególnie, chociaż nie wyłącznie, w macierzyństwie. Dostrzegam z przyjemnością, jak wiele kobiet podziela odpowiedzialność duszpasterską razem z kapłanami, wnosząc swój wkład w towarzyszenie osobom, rodzinom lub grupom i ofiarując nowy wkład w refleksję teologiczną. Ale potrzeba jeszcze poszerzyć przestrzenie dla bardziej znaczącej obecności kobiecej w Kościele. To jeszcze nie wystarczy. Poszerzyć przestrzenie dla obecności kobiecej w Kościele. Jak powiedziałem na początku, papież dokument ten kończy piękną, końcową modlitwą do Matki Bożej, w której streszcza ewangelizacyjną rolę Maryi. I zanim postawimy sakramentalne pytania na koniec, które może nie wszystkim się podobają, to chcę przywołać słowa tej papieskiej modlitwy. Dziewico i Matko Maryjo, Ty, któraś pod tchnieniem ducha przyjęła słowo życia, w głębi Twej pokornej wiary, całkowicie oddana odwiecznemu, pomóż nam wypowiedzieć nasze tak wobec pilnej potrzeby, jak nigdy dotąd naglącej, by wszędzie rozlegała się dobra nowina o Jezusie. Ty, napełniona obecnością Chrystusa, zaniosłaś radość Janowi Chrzcicielowi i sprawiłaś, że rozradował się w łonie swej matki. Ty, pełna wielkiej radości, opiewałaś cudowne dzieła Pańskie. Ty, któraś stała wytrwale pod krzyżem z niewzruszoną wiarą i otrzymałaś radosną nowinę zmartwychwstania. Któraś zgromadziła uczniów w oczekiwaniu na Ducha Świętego, by narodził się ewangelizujący Kościół. Wyproś nam nowy zapał zmartwychwstałych w obecnych czasach, by nieść wszystkim Ewangelię życia zwyciężającą śmierć. Daj nam odwagę szukania nowych dróg, aby dotarł do wszystkich dar piękna, które nie zaniknie. Ty, dziewico słuchania i kontemplacji, matko miłości, oblubienico wiecznych zaślubin, wstawiaj się za Kościołem, którego jesteś najczystszą ikoną, aby się nigdy nie zamykał i nie zatrzymywał w swej misji szerzenia Królestwa. Gwiazdo nowej ewangelizacji, pomóż nam zajaśnić świadectwem komunii, służby, żarliwej i ofiarnej wiary, sprawiedliwości i miłości do ubogich, aby radość Ewangelii dotarła aż po krańce ziemi i żadne peryferie nie zostały pozbawione jej światła. Matko żywej Ewangelii, źródło radości dla maluczkich, módl się za nami. Amen. Alleluja. I proszę pozwolić na trzy pytania do dalszej refleksji, także nad tekstem, bezpośrednią lekturą tej adhortacji, do której namawiam. Myślę, że warto poświęcić choćby czas międzyświąteczny na tę bardzo pouczającą lekturę. W nawiązaniu do przedstawionych tu treści chciałbym więc postawić trzy pytania. Z kim ostatnio, na przykład w ciągu miesiąca, rozmawiałam w sposób ewangelizacyjny? Rozmawiamy z różnymi ludźmi, ale z kim ostatnio rozmawiałam w duchu ewangelizacji, w duchu przekazywania prawdy Ewangelii? Po drugie, co robię na rzecz nowych powołań? Co mogę jeszcze uczynić? I trzecie, jak rozumiem słowa papieża, że trzeba poszerzyć przestrzenie dla bardziej znaczącej obecności kobiecej w Kościele? Co to dla mnie znaczy? Poszerzyć przestrzenie dla bardziej znaczącej obecności kobiecej w Kościele. Jakie jest tam moje miejsce w tej przestrzeni kobiecej obecności w Kościele?